rzeczywiście my zaczęliśmy nabożeństwa, Agniesiu, przypomnij mi, gdzieś w maju, nie? Na początku maja? A, w lutym nawet, o, już nawet nie pamiętam, ponieważ my nie mamy swojej sali, wynajmujemy. Jest to dość duże pomieszczenie, tam wchodzi około 240 osób, plus korytarz, drugi tyle, i sanepid pozwolił nam tak to liczyć. Nie tylko samą salę, tylko cały korytarz, więc jakoś się gromadziliśmy, ale jak już nam pozwolono bez limitów, to też mamy taką wielką radość, że nas jest więcej po prostu, że możemy się spotkać. To jest bardzo dobre, kiedy Kościół się spotyka. Dziś, kochani, taki temat z pewnego fragmentu pisma, za chwilkę go przeczytam. Nie wiem, czy znacie profesora Jerzego Bralczyka. Czy... Znamy. Bardzo. Nawet był w Szczecinie. O, ja bym chętnie poszedł go na żywo też posłuchał. I on miał kiedyś taki wykład, jak mówić, żeby nas słuchano. Znamy, tak? No, widzę, że niektórzy znają. Ci, którzy nie słuchali, polecam. Naprawdę bardzo, no, taki świetny wykład. I w tym wykładzie profesor Bralczyk powiedział, że człowiek, który pięknie mówi, identyfikowany jest z człowiekiem, który czyni trochę gorzej. I podał takie przykłady, mamy takie przysłowia, mocny w gębie, prawda? Co to znaczy? Że, prawda, że mocny w gębie, ale co, jak przychodzi co do czego, to nie za bardzo. Albo że krowa, która dużo ryczy, mało mleka daje, tak? Znamy takie powiedzenie, prawda? Znów, ono opowiada nam o tym, że ktoś, kto świetnie może, świetnie lub dużo mówi, to jednak niekoniecznie czyni. Pies, który szczeka, to nie gryzie. A takie jest nawet, ciekawe to jest. I o czym on mówił w tym wykładzie? Oczywiście ja nie cały wykład nie przytaczam, tylko pewien fragment potrzebny nam do zrozumienia tematu. Ktoś, kto posiadł sztukę mówienia, postrzegany jest jako mało naturalny. A więc wiarygodność jego może trochę spaść. Czy lubimy słuchać kogoś, kto umie przemawiać? Tak, oczywiście, że lubimy. Ale czy chcielibyśmy być przekonywani przez kogoś, kto jest mistrzem przekonywania? A właśnie, prawda? To jest ciekawe, ciekawe zjawisko, że lubimy, jak ktoś dobrze mówi, ale jak on tak dobrze mówi, to teraz czy on do końca mówi, o co mu chodzi, bo może mnie przekonać, na przykład jak są takie sesje, nie? Garnki lub coś tam, nie? Pościele, i ludzie wydają mnóstwo pieniędzy, bo ten ktoś jest w stanie ich przekonać, że to warto. Ja pamiętam dawno temu, naprawdę no dawno, to już z 10 może lat więcej, był taki pan z odkurzaczem u nas w domu. No mało co nie kupiłem, no. No naprawdę sztukmistrz, no, w przekonywaniu.
A zatem raczej wolałbym, jak on mówi profesor, żeby przekonywał mnie ktoś, kto przekonywać nie umie, bo wtedy będą mnie przekonywały jego racje, a nie jego kunszt mowy. Oczywiście ci, którzy przygotowują reklamy, no to są mistrzowie w przekonywaniu, prawda? Żeby kup, żebyś wydał, żebyś kupił to. Chcą nam to wmówić. A zatem dzisiaj będziemy widzieli pewną kwestię, którą jednym słowem opisałbym wiarygodność. Wiarygodność. Profesor Bralczyk uważa, że wiarygodny to jest ktoś, kto jest kompetentny i uczciwy. To jest człowiek wiarygodny. Czyli ten, kto wie, co mówi, zna się na tym, jest uczciwy. Kiedyś pamiętam taką zagadkę życiową, ktoś mi podrzucił i zapytał, czy poszedłbyś, dałbyś się zoperować lekarzowi, który ma fach, ale jest niemoralny, nieuczciwy, ale zna się na robocie. No wymyślam i myślał, no ale jak jest nieuczciwy, a odwróćmy temat, a czy dałbyś się zoperować komuś, kto jest uczciwy, ale nie ma fachu? A właśnie, no właśnie, jedno i drugie jakoś nie za bardzo nam pasuje. Czyli wiarygodny to jest ktoś kompetentny i uczciwy. W 2020 roku, na wiosnę, rok temu, Tom Moore, brytyjski weteran II wojny światowej. Zostało mu miesiąc czasu, 30 dni do skończenia 100 lat. Nie wiem, czy słyszeliście tą historię? I postanowił zebrać 1000 funtów, żeby wspomóc służbę zdrowia. I postanowił, że przejdzie 100 razy swoją działkę. Jako już taki naprawdę starszy, no 100 lat, no można powiedzieć starszy człowiek, prawda? Słuchajcie, wiecie, ile on uzbierał? Czy ktoś z was wie, ile on uzbierał pieniędzy? 33 miliony funtów. I rodzi się pytanie, dlaczego? Dlaczego? On chciał tylko uzbierać 1000 i wpłacić. I oczywiście wpłacił, ale uzbierał 33 miliony. Dlaczego? Bo był wiarygodny. Bo był wiarygodny. Wiedział, co robi, był uczciwy, ludzie zaufali mu i wpłacili tyle pieniędzy. To niesamowite. Przyjrzyjmy się, jeżeli macie Biblię, proszę, otwórzmy pierwszy list do Tesaloniczan na 2 rozdziale. Spójrzmy, co tam apostoł Paweł napisał do wierzących w Tesalonice. 1 Tesaloniczan, 2 rozdział, od 1 wersetu. Przeczytam dłuższy fragment, całego nie będziemy badać i studiować, ale żeby był ten kontekst troszkę szerszy. Albowiem sami wiecie, bracia, jakie było przyjście nasze do was, że nie było ono daremne. Ale chociaż przedtem, jak wiecie, w Filipi ucierpieliśmy i byliśmy znieważeni, to jednak w Bogu naszym nabraliśmy odwagi, by w ciężkim boju głosić wam Ewangelię Bożą. Albowiem kazanie nasze nie wywodzi się z błędu ani z nieczystych pobudek i nie kryje w sobie podstępu, lecz jak zostaliśmy przez Boga uznani za godnych, aby nam została powierzona Ewangelia, tak mówimy, nie aby się podobać ludziom, lecz Bogu, który bada nasze serca. Albowiem nigdy nie posługiwaliśmy się pochlebstwami, jak wiecie, ani też nie kierowaliśmy się pod jakimkolwiek pozorem chciwością, Bóg tego świadkiem. Nie szukaliśmy też chwały u ludzi, ani u was, ani u innych. Chociaż jako apostołowie Chrystusa mogliśmy być w wielkim poważaniu. Przeciwnie, byliśmy pośród was łagodni, jak żywicielka, otaczająca troskliwą opieką swoje dzieci. Żywiliśmy dla was taką życzliwość, iż gotowi byliśmy nie tylko użyczyć wam Ewangelii Bożej, ale i dusze swoje oddać, ponieważ was umiłowaliśmy. Wszak pamiętacie, bracia, trud nasz i mozuł, pracując nocą i dniem, aby dla nikogo z was nie być ciężarem, głosiliśmy wam Ewangelię Bożą. Wy jesteście świadkami i Bóg, jak świątobliwe i sprawiedliwe i nienaganne było postępowanie nasze między wami wierzącymi. Wszak wiecie, że każdego z was, niczym ojciec dzieci swoje, napominaliśmy i zachęcali i zaklinali, abyście prowadzili życie godne Boga, który was powołuje do swego królestwa i chwały. Troszkę takiego kontekstu. Skąd apostoł Paweł znalazł się w Tesalonikach? Po pierwszej podróży, kiedy szedł z Barnabą, zakładali zbory, wrócili do Antiochii i Paweł w pewnym momencie mówi: chodź, odwiedźmy tych, którym głosiliśmy Ewangelię, umocnijmy ich. Wiemy, że nastał spór między Pawłem a Barnabą, ponieważ Jan, zwany Markiem, w trakcie pierwszej wędrówki został, znaczy wrócił, i Paweł nie chciał go zabrać, Barnaba za to bardzo chciał zabrać go i rozeszli się. W związku z tym w drugą podróż misyjną, którą tak się nazywa, apostoł Paweł zabrał ze sobą Sylasa. Po drodze też wziął młodego chłopaka o imieniu jak? Tymoteusz. Po drodze wziął Tymoteusza i w takim zespole trafili do Filipii. W Filipii zostali publicznie obdarci z ciuchów, obici i poszli około 150 km dalej, mówię w takim skrócie, i dotarli do Tesaloniki. Ledwo dostali naprawdę porządne baty, byli prześladowani, ale poszli dalej głosić Ewangelii. Dotarli do Tesaloniki. W Tesalonice był Paweł około roku, niektórzy mówią ciut więcej, i musiał uciekać. z powodu prześladowań. Więc ta wspólnota w Tesalonice wierzących, ona była bardzo młodą. No, pomyślmy sobie o zborze, który ma powiedzmy 1,5 roku. Od początku mówiąc, tak? Świeży, wszyscy są świeży. Ale to byli ludzie, którzy uwierzyli, rzeczywiście bardzo mocno angażowali się w głoszenie Ewangelii, ponieważ to miasto było miastem handlowym i bardzo dużo ludzi przechodziło tamtędy, więc oni tak głosili Ewangelię, że cała Macedonia właściwie została napełniona Ewangelią przez tych ludzi. I apostoł Paweł bardzo tęskni, bardzo w tym liście, kiedy czytamy, to jest bardzo taki bliski sercu zbór. On bardzo chciałby tam do nich pojechać. Nie wiemy, dlaczego nie mógł. I napisał ten list. Znaczy, wcześniej wysłał jeszcze Tymoteusza, żeby sprawdził, czy wszystko w porządku. I Tymoteusz wrócił i mówi, tak, trwają w wierze, ale są prześladowani. Jest im ciężko. To nie były łatwe czasy dla wierzących w Tesalonikach. Ci wierzący byli przede wszystkim z pogan. To nie byli Żydzi, którzy uwierzyli w Jezusa, ale przede wszystkim poganie, którzy uwierzyli w Jezusa. I Paweł bardzo się ucieszył tymi wiadomościami i napisał ten pierwszy list. I w tym liście on rzeczywiście podkreśla, że Bóg ich wybrał. I dziękuję na początku tego, tam są dwie modlitwy w tym liście. Paweł dziękuje Bogu, że ich wybrał, że oni doświadczyli mocy słowa, która zmieniła życie ich. Porzucili martwe bożki, zaczęli żyć i służyć Bogu. To byli wierzący, do których apostoł Paweł napisał ten list. Mówił o tym, że dzieło ich wiary, rzeczywiście, uwierzyli w Boga, odrzucili bożki, zostawili pogaństwo, głosili Ewangelię innym. Pisze tam też o trudzie miłości, to jest takie sformułowanie, my tak mówimy często miłość, ale trud miłości, to był wysiłek. To był wysiłek. Miłość, może za tydzień więcej z tego listu, w następnym fragmencie opowiem o tym rozumieniu miłości, to jest bardzo ciekawe. My czytamy po polsku miłość, ale tam się dzieje wiele takiej treści jest zawartej. Nie dzisiaj o tym. Wytrwałość w nadziei, oczekiwania. To jest coś, co czasami nam wierzącym brakuje. Żyjemy jakby tu i teraz, a powinniśmy żyć nadzieją, że tylko jesteśmy tutaj pielgrzymami. To nie jest nasz ostateczny dom. Idziemy gdzie indziej. Jezus poszedł przygotować nam miejsce. Więc i oni trwają, naprawdę trwają w wierze, kochają siebie, wzrastają i Paweł do nich pisze. Pisze on do nich o wiarygodności. Wiarygodny to jest ktoś kompetentny i uczciwy. Ważna rzecz. Wiarygodność nie mogę sobie sam nadać. Prawda? Jeżeli ja sam sobie nadaję wiarygodność, no to jaki jestem wiarygodny? Na przykład Urząd Skarbowy nadaje wiarygodność swoim pracownikom, którzy mogą przyjść do twojej firmy i ją sprawdzić, prawda? I oni mają mandat, tak? Oni są wiarygodni, proszę ich wpuścić. Kasjerka w sklepie sprzedająca jest wiarygodna, ponieważ ktoś ją uwiarygodnił. Nauczyciel w szkole, no i tak ze wszystkim. Ktoś komuś nadaje wiarygodność. Żaden chrześcijanin nie może sam siebie uczynić wiarygodnym. Ja nie mogę sam siebie uczynić wiarygodnym w tym, co będę robił i mówił. Tak to nie działa. Jedynym wiarygodnym sam z siebie jest Bóg. A nawet On, jak na przykład czytamy w księdze Malachiasza, mówi do Izraelitów, oddajcie mi dziesięcinę i sprawdźcie. Prawda? Mówi, no i sprawdźcie, czy ja jestem wiarygodny. Nawet on. Mówi, proszę bardzo, spróbuj. Więc widzimy, że wiarygodność przypisuje ktoś komuś. I czytamy w tym trzecim wersecie, drugi rozdział, ten Tesaloniczan, pierwszy Tesaloniczan, drugi rozdział, trzeci werset, albowiem kazanie nasze nie wywodzi się z błędu. Co to znaczy, że nie wywodzi się z błędu nasze mówienie? Co to jest ten błąd? Czyli błędne przekonanie. Czyli Paweł mówi, że to, co ja mówię do was, to nie jest błędne przekonanie, to nie jest jakaś nauka, to nie jest jakieś wymyślone coś, to nie jest coś błędnego, co sprowadza na manowce. To nie jest zboczenie, zwiedzenie. Jego nauczanie, Paweł mówi, odzwierciedla prawdę. To niesfałszowana i niezniekształcona prawda. Rozmawiałem z moją Agusią w tym tygodniu, mieliśmy też gości jeszcze w Gdyni z Wrocławia i rozmawialiśmy właśnie o prawdzie i dużo myślę o tym. Nawet wypisałem sobie jakichś 7 punktów wstępnie w telefonie idąc i rozmyślając o tym, dlaczego dzisiaj chrześcijanom z jakiegoś powodu nie chce się dążyć do prawdy. Paweł mówi, że jego nauczanie nie wywodzi się z błędu. Dziś jest nam dużo łatwiej z jakiegoś powodu nie dochodzić prawdy. Żyjemy w takich czasach. Jednym z powodów jest to, że prawda wymaga wysiłku. Że ja muszę zbadać temat, ale mi się nie chce. Ja chciałbym tak, Panie Boże, powiedz mi, już będę wiedział. Ale Słowo Boże wymaga studiowania, badania. Skąd wiem, że to, co słyszę, jest prawdą? Choć brzmi może prawdziwie. Czy jestem wiarygodny? Ta wiarygodność bierze się stąd, że nie wywodzi się z błędu. Dla apostoła Pawła co było fundamentem? Czym on operował, kiedy głosił Słowo? Na czym się opierał? Na Starym Testamencie. On opierał się na Starym Testamencie. Drugie źródło, z którego korzystał, to co było? To było to oczywiście powołanie przez Jezusa, bo wiemy, jak został powołany. Pan Jezus stanął na drodze, powołał go. Paweł był uczonym, miał wiedzę, ale Bóg odmienił jego myślenie, otworzył mu oczy. I niektórzy nawet mówią, że 10 do 14 lat od momentu od nawrócenia on był na uboczu. Gdzieś musiał to wszystko sobie poukładać. A potem oczywiście był bardzo, no stąd mamy listy, był uczonym. Umiał skorzystać z tego. Wiedział, co mówi. Źródłem prawdy jest Bóg, który objawił się człowiekowi. Dlatego tak ważne, żebyśmy znali Słowo Boże. Jak mało chrześcijan dziś czyta Słowo Boże. W ogóle książek mało czyta, nie? Bo jakoś tak ciężko. Jak bardzo, żebyśmy byli wiarygodni, żebym ja nie mówił tego, co ja myślę, tylko to, co staram się jak najwierniej odkryć w Słowie Bożym, żeby nie głosić swoich poglądów. To jest bardzo istotne. Dlatego poznawajmy Boże Słowo, naprawdę gruntujmy się w wierze, bo człowiek wiarygodny jest kompetentny. W liście Piotra napisał Piotr, żebyście byli gotowi dać odpowiedź każdemu, kto was zapyta, dlaczego tak wierzysz, dlaczego to robisz, dlaczego spożywasz wieczerzę, dlaczego przychodzisz tu w niedzielę, żebyś wiedział dlaczego. Bracie i siostro, my musimy to wiedzieć, dlaczego to robimy. Bo to nam sprawia radość. Jak nam sprawia radość? Świetnie. A jak nam nie sprawia radości, to już tego nie będziemy robić? Aha, no właśnie. Ten świat mówi, jak się czujesz. To jest najważniejsze. Naprawdę, jak się czujesz. Ale jeśli się czujesz źle, to nie, to już zostaw to. Bo tu chodzi o to, żebyś się dobrze czuł. Ale czy aby na pewno tak mówi Słowo Boże? To, co bardzo mnie boli, I chciałbym to podrzucić tutaj, podzielić się też tym z nami, z wami wszystkimi i samemu sobie to uświadamiać ciągle. Pamiętam na jednych z zajęć w seminarium profesor taki etyki z Belgii mówił do nas, posłuchajcie, kochani, zanim wypowiesz się na jakiś temat, zbadaj go. Dlaczego? Bo jeśli nie badasz tematu, a wydajesz oceny i sądy i ktoś usłyszy to i powie, ale ty nie masz racji, bo nie znasz się na tym, dokładnie tak samo będzie słuchał ciebie, jeśli będziesz mówić o Słowie Bożym. No skoro jesteś w tej kwestii taki, to i w tej pewnie taki jesteś. Jeżeli mamy być wiarygodni, musimy badać tematy. To, co się dzieje w przestrzeni facebookowej wśród wierzących, jest skandaliczne. To jest skandaliczne. Jak wierzący wypowiadają się na jakieś tematy. Pytanie, czy zbadali te tematy. A wydaje się, że jakby o wszystkim wszystko każdy Polak wiedział, nie? No tak jest. Nieraz gdzieś w kolejkach, ja gdzieś stanę, słucham, normalnie wszyscy są fachowcami od polityki, zdrowia, po prostu wiedzą wszystko. Wiem, że chcemy mieć jakieś poglądy, ale musimy wiedzieć, czy jesteśmy wiarygodni. A wiarygodny to jest kompetentny, czy ja się na tym znam. Ten profesor etyki, żeby pisał pracę na temat aborcji, zapisał się na roczny kurs w szpitalu i w jakiejś tam klinice, żeby przejść i zrozumieć dokładnie wszystko na ten temat. Roczny kurs. Żeby wiedział, że mówi to, co wie, żeby miał podstawy, żeby się wypowiadać. A my często niestety nie znamy, znamy jakiś kawałek i już mówimy, jak rzeczy się mają. Bądźmy kompetentni. Uznając, że nie znamy się na wielu kwestiach i dlatego bądźmy powściągliwi w wygłaszaniu pewnych stanowczych opinii. Musimy uważać, być ostrożni. Paweł głosił to, co był pewny. Jego nauczanie nie wywodziło się z błędu. Znał Boże Słowo. Potrzebujemy je znać. Ja wielokrotnie czytałem jakiś fragment, myślę, o, to jest o tym. A potem zacząłem studiować i mówię, no nie pasuje mi to. No nie pasuje mi, bo ten fragment o tym nie jest. Jak bardzo potrzebujemy naprawdę w takiej pokorze podchodzić do Bożego Słowa. Paweł mówi, nie wywodzi się z błędu ani z nieczystych pobudek. To jest taki ogólny opis niewłaściwych motywacji. A jakie on mógłby mieć motywacje niewłaściwe, głosząc Ewangelię? Jak myślicie? Jakie niewłaściwe można mieć motywacje w głoszeniu Ewangelii? Proszę? Sława. Aha, że będę sławny. Tak. A, już jestem rozpoznawalny. To o to chodzi. Co jeszcze takiego? Co jest takiego, co może być taką pułapką nieczystą, nieczystymi pobudkami? Proszę? Pieniądze. Oczywiście, tam później jest, że nie byłem chciwy, nie chciałem czegoś innego. Tak, wymienia to. Rzeczywiście, można głosić Ewangelię po to, żeby mieć ludzi, którzy dadzą pieniądze. I tak naprawdę chodzi o pieniądze. No, można? Można. Oczywiście, że tak. Dlaczego jeszcze? Co może być niewłaściwe? Skupieni na sobie. Pamiętam jedną rozmowę ze Świadkami Jehowymi dawno, dawno temu, po której rozmowie szedłem zawstydzony. Szedłem zawstydzony, bo myślałem sobie, o, wygrałem z nimi. I przyszła refleksja, no ale co ty, Zbyszek, to o to chodziło w tej rozmowie? Żebyś ty się poczuł lepiej, że masz więcej argumentów? Że naprawdę o to chodziło ci w motywacjach? Paskudne. Po co głoszę Ewangelię? Po co się dzielę? Po co opowiadam prawdę? Czy głoszę Ewangelię dlatego, że jestem wdzięczny Bogu i zainteresowany drugim człowiekiem? A może głosimy nieraz po to, żeby nas było tu więcej? Bo wtedy się fajniej czuję, nie? No, zobaczcie, ile nas jest. Nie? 150 osób, ale fajny zbór, nie? 600 osób, o, to już, nie? No, w Stanach są wielotysięczne, no, to jeszcze tak nie jesteśmy, nie? Motywacje. Paweł mówi, nie głosiłem z nieczystych pobudek. On był prześladowany, znosił cierpienie i dotarł do Tesaloniki i głosił Ewangelię nie dlatego, żeby miał z tego mieć korzyści. Tu, na tej ziemi, jakieś materialne, czy samo jakieś poczucie siebie większe. Mówi, nie kryje w sobie podstępu ani z żadnych nieczystych pobudek. No właśnie, co to jest ten podstęp? Że manipuluje tak, żeby uzyskać to coś, co chciałbym uzyskać. Na przykład pieniądze albo więcej ludzi. Przyjdźcie do nas. Wiecie, jak to jest ze zborami, jak mają wspólną ewangelizację, nie? No to do kogo mają pójść ci ludzie, nie? Aha. I naprawdę bywały takie wydarzenia w Trójmieście, o których słyszałem, ja naocznie tego nie widziałem, że nieraz przy wspólnych ewangelizacjach nagle, no ale to chodźcie do nas, nie? Chodźcie do nas, nie? I no to takie to chyba nie o to Panu Jezusowi chodziło, żebyśmy tak robili. Powinniśmy mieć właściwe, zdrowe motywacje. Żaden, nie podstęp, nie okłamywanie, nie wyszukiwanie czegoś, żeby tylko kogoś ściągnąć, ale tak naprawdę nie powiedzieć mu tego, tej Ewangelii o Bożym Synu, który oddał życie. Ale Paweł mówi, lecz jak zostaliśmy przez Boga uznani za godnych. I to mnie zastanowiło. Jeszcze raz. Nie z nieczystych pobudek, nie kryje w sobie podstępu to głoszenie, lecz jak zostaliśmy przez Boga uznani za godnych. Co to znaczy? Że Paweł, Sylas i Tymoteusz zostali uznani za godnych. Kiedy mówimy o kimś, że ktoś jest godny? Że zaufanie, że zasłużył, że czymś się wykazał, to wtedy mówimy, on jest godny. Czyli czy to ma na myśli Paweł, mówiąc, że rzeczywiście jest godny? A jak Bóg w Biblii czynił wiarygodnym ludzi? Spójrzmy na Mojżesza. 80-letni Mojżesz, bo wtedy został powołany. Jakie miał kompetencje? Miał, bo był na dworze 40 lat. Prawda? Znał te klimaty. Wiedział, z kim rozmawiać, z którym ministrem pogadać, a z którym nie. Znał i on nawet myślał, że wyzwoli Izraelitów, prawda? I wtedy zamordował tego Egipcjanina, który bił. I on myślał o sobie, on miał kompetencje w tym znaczeniu, że okej, ale kiedy Bóg go powołuje, to nie mówi: Mojżeszu, powołuję cię, bo masz kompetencje. A co mówi Mojżesz o swoich kompetencjach? Nie umiem mówić. Słaby jestem. Nie nadaje się. To myślał o sobie Mojżesz. Ale Bóg go uwiarygodnił. Uczynił go kompetentnym, bo mu przekazał wiedzę i mówi: idź to zrób. Uczciwość, no to wiemy. Morderca i zbieg, no. To był Mojżesz. Morderca i zbieg. Ale Bóg go wybrał. A ktoś inny, młody Dawid, kiedy został powołany, wybrany za tak zwanego godnego, jakie miał kompetencje na króla Dawid? Pasał owce. Wiedział, jak lwu szczękę rozerwać, nie? Jak się poradzić sobie z niedźwiedziem, to wiedział. Ale jak rządzić narodem, to nie umiał. Nie miał kompetencji. A jeśli chodzi o jego postawę, no to rzeczywiście wydaje się, że był taki dość uczciwy. Wydaje się. Chociaż wiemy, co narobił. Prawda? A jak wykończył jednego gościa, żeby swoją skórę, nie? Zamordował go i wziął sobie jego żonę, nie? Cudzołożył. No, jeszcze ile miesięcy planował? Powiedzielibyśmy, ale... A Bóg go wybrał. Był godny? A właśnie, słowo godny nam tu trochę szwankuje. A Szaweł? Jakie miał kompetencje Szaweł? Prześladowca. Mordował, wtrącał do więzień. Jakbyśmy tak dobrze weszli w te teksty, które mówią nam o samym Szawle w tym czasie, to zobaczylibyśmy, że on był gorliwszy niż jego rówieśnicy. On po prostu to taki ambitny facet, który chciał uzyskać jakąś pozycję. On był bardzo gorliwy. Czy z powodu tej gorliwości Bóg go wybrał? No nie. Ale kompetencje, wiedzę miał. Tyle, że błędną. Bo nie rozpoznał Mesjasza. Ale potem Bóg dokonał czegoś, bo go wybrał. W tym sensie nie, że on zasłużył sobie. Kiedy myślimy o tych ludziach w Biblii, pomyśl o sobie. A dlaczego Bóg ciebie wybrał? Droga siostro i bracie. Dlaczego? Bo jesteśmy tacy kompetentni, tacy wiarygodni. O, Panie, gdyby się na mnie oprzeć, biada. Biada. Wiarygodnym czyni Bóg. To Bóg zwraca się do człowieka i go wybiera. Nie ma ludzi, którzy szukają Boga, dlatego że tacy są w sercu wspaniali, że go szukają. Nigdy w Biblii nie znajdziemy naprawdę. Człowiek, który szuka Boga, to szuka Go dlatego, że Bóg pobudził jego serce do tego szukania. Jesteśmy martwi duchowo i nie potrafimy szukać Boga. Nie zależy nam na Bogu, tak mówię, jako o ludzkości. To Bóg zwraca się do człowieka. Po drugie, Bóg przekazuje słowo. My nie musimy wymyślać niczego. Mamy przekazane słowo. Ja nie muszę wymyślać treści do przekazania. Bóg wyposaża mnie, daje mi kompetencje, mówi: to jest prawda. To mów. Nie muszę się bać, że mogę się tylko bać, że coś może ja zacznę przemieniać. To się tego powinienem bać, żeby nie grzebać w Słowie Bożym w ten sposób, ale mam przekazane słowo, mam coś pewnego. Nie muszę nic wymyślać. Bóg się objawił. I Bóg rzeczywiście wskazuje odbiorców poselstwa. Apostoł Paweł został wybrany, została mu przekazana Ewangelia i on szedł i opowiadał. To było jego zadanie. To było jego zadanie. Bóg okazuje łaskę. Ta łaska zbawiła Szawła. Przecież to Jezus stanął na drodze Pawła. Paweł nie szukał Jezusa, Mesjasza. On prześladował go. To Mesjasz przyszedł do niego i przemienił jego życie. I Paweł dlatego mógł powiedzieć: nie posługuję się fałszem, nie muszę kombinować, tu nie chodzi o mnie, bo tu nie chodzi o mnie. Tu chodzi o tego, który mnie zbawił, który pokazał mi, co to znaczy łaska, przebaczenie, że On wypełnił wszystko, już nie muszę, żadne religijne czyny nie sprawią, że będę bliżej Boga. Wiarygodnym czyni Bóg. A jak to jest ze mną i z Tobą? Jeśli będąc złym, grzesznym, egoistycznym, skupionym na sobie, nie oddającym Bogu należnej chwały, obłudnym, złośliwym, samolubnie korzystającym z życia, w pewnym momencie uwierzyłem. Dlaczego? Dlaczego? Bo Bóg okazał łaskę. Bo Ewangelia o tym, że nie mogę sam siebie zbawić, że Jezus jest Zbawicielem, ta Ewangelia wkroczyła w moje życie. I wkroczyła z mocą i zaczęła przemieniać mnie. Bóg okazał łaskę, miłość, przebaczył, pojednał, napełnił wdzięcznością, uwielbieniem Go, co skutkowało, jak i u Tesaloniczan, tym, że powinniśmy porzucać to, co jest grzeszne. Nie po to, żeby być zbawionym. Jako zbawieni porzucamy to, co jest złe, co nas naprawdę okrada. Ta Ewangelia skupiła mnie na Bogu. I ciągle, każdego dnia skutkuje tym, że to Bóg nas zmienia. Bóg nas zmienia. Co mamy głosić? My nie mamy głosić siebie, jacy jesteśmy już w porządku. Nie mamy opowiadać przede wszystkim o tym, jak poradziliśmy sobie z jakimiś grzechami. To nie jest Ewangelia. My mamy opowiadać o Nim, co uczynił naprawdę w naszym życiu. Nie jak my jesteśmy cudowni, ale jak On jest cudowny. Nie jacy jesteśmy bez grzechu już i z ilu rzeczy nas wyciągnął. Chwała Bogu, ale o Nim mamy opowiadać, a nie o nas. Ewangelia nie jest o nas, jest o Nim. Nadal jestem grzesznikiem. Ciekawe, czy podpisalibyście się pod takim opisem. Ja się pod nim bez dwóch zdań podpisałbym. Widzę częściowo, bo wszystkiego nie widzę o sobie, widzę częściowo swój egoizm. Kierowanie się przyjemnościami, kosztem może żony, dzieci. Widzę częściowo lenistwo, pychę, zazdrość, niedotrzymywanie słowa, łamanie prawa, szczególnie na drodze, prawda, jak jedziemy, to tam elegancko to widać, nie tylko tam. Nie zawsze szukam wpierw Królestwa Bożego. Nie zawsze. I widzę, że nie chce mi się czasami przychodzić do Boga w modlitwie i czytać Jego Słowo. To jest prawda, nie chce mi się zawsze. To nie jest tak, że jestem taki... To jest, częściowo to widzę. I że nie zawsze szukam Jego chwały. Nadal jestem grzesznikiem, ale kiedy przychodzę do Boga jako grzesznik, który nie zasłużył na Jego łaskę, jestem tego pewien, że On mnie kocha. Nie dlatego, że znów nawaliłem. Kochani, my jesteśmy w procesie uświęcenia, a to znaczy, to jest proces przemiany. I im jesteśmy dłużej wierzącymi, powinniśmy jeszcze więcej widzieć takich rzeczy o sobie, które powiedzielibyśmy: Panie, to mnie dyskwalifikuje, żeby cokolwiek mówić. Ale Bóg mówi: tak, Twój grzech Cię dyskwalifikuje, to prawda, ale moja łaska czyni Cię wiarygodnym. Bo wiarygodność nie jest tym, co Ty o sobie będziesz mówić, tylko tym, co zrobiłem dla Ciebie i co mam dla Ciebie w przyszłości, i o tym opowiadaj. Nie o sobie. Nie o kościele, który ma 5000 czy 10 osób. Nie szukaj w tym wartości. To nie ma znaczenia. Znaczenie ma moje zbawienie. Przyszedłem na ten świat i oddałem życie, bo Mu zależało. Zależało. On zapłacił na krzyżu za mnie i za ciebie okup, aby mnie, jak niewolnika, uwolnić z łap szatana i konsekwencji grzechu. On daje wolność. On oddał za mnie życie, bo mu na mnie zależy, jak nikomu na tym świecie. Nie wiem, czy masz doświadczenie, jak bardzo cię ktoś kocha, ale powiem ci, to jest blade przy tym, jak bardzo ukochał nas Bóg. Jak bardzo On nas ukochał w Jezusie, że Jezus oddał życie. Jak bardzo. On zna cały mój i twój ten brud. To całe zło, które tam jest, ten grzech. I co robi? Biblia mówi nam, że nas oczyszcza, obmywa, że zakłada na nas wspaniały garnitur, wspaniałą sukienkę, swoją szatę. On to robi. Nie dlatego, że zasłużyliśmy na to. Ja nie jestem godzien w tym sensie. Ale On mnie czyni właśnie kimś. On ze śmiecia czyni mnie swoim dzieckiem. Zdziera te obrazy w listach mamy, łachmany i nakłada wspaniałą szatę. Z bezdomnego czyni domownikiem. Oto jak Bóg czyni mnie wiarygodnym, bym opowiadał dobrą nowinę w XXI wieku. Paweł mówi, On uznał nas godnymi. Nie zasłużyliśmy na to, ale Bóg zdecydował, że przez ciebie i przeze mnie ma być głoszona Ewangelia. Ta dobra nowina o Nim. Ja nie chcę głosić wspaniałego Zbyszka, bo takiego nie ma. Nie chcę opowiadać, jak żyję bez problemów, bo to jest nieprawda. Codzienność stawia wyzwania, pokusy. Po prostu to jest nasze życie. Chcę opowiadać o tym, co Bóg uczynił na krzyżu i co czyni każdego dnia w moim życiu, w moim wnętrzu. Kiedy jestem w pracy i kiedy odpoczywam. Nie tylko kiedy jestem na nabożeństwie. Kiedy jestem na nabożeństwie, a może i w siłowni. Kiedy się modlę, a kiedy uprawiam sport. Kiedy słucham i kiedy mówię. Kiedy siedzę w domu, kiedy jadę samochodem. Kiedy czytam i kiedy rozmawiam. Kiedy oszczędzam i kiedy wydaję pieniądze. W tym wszystkim niech będzie uwielbiony Bóg. W dzisiejszym czasie niestety chrześcijanie mają problem. Jest taka książka, Czarna Księga Prześladowań Chrześcijan w Świecie. I tam wyczytałem takie zdanie. Chrześcijaninowi żyjącemu w symbiozie ze społeczeństwem nie grożą żadne prześladowania. Albo dlatego, że społeczeństwo przyswoiło sobie zasady Ewangelii, hipoteza mimo wszystko dość mało prawdopodobna, albo co bardziej pewne, chrześcijanin ten dostosował się do niego. Ewangelia. Ewangelia. Ponadto pewne zachodnie nurty chrześcijańskie propagują Ewangelię pomyślności, łączącą wiarę chrześcijańską z zamożnością i powodzeniem w świecie. Wierni z tych nurtów nie są skłonni kłaść nacisk na cierpienie chrześcijan i niewątpliwie uważają, że ofiary prześladowań po części same są temu winne, no bo muszą jakoś to wytłumaczyć. Paweł mówi, nie oszukuję, nie jestem chciwy, zostałem wybrany, by głosić Ewangelię. Bracie i siostro, wiarygodnym czyni Bóg. Wiarygodnym, czyli kompetentnym, a zatem poznawajmy Boże Słowo. Rozmawiajmy ze sobą, spotykajmy się jak najwięcej się da, rozmawiajmy o Bożym Słowie. Rozmawiajmy, poznawajmy je, aby wiedzieć, co opowiadać. Mamy kompetencje, bo Bóg nam objawił swoje słowo. To, co nam zostawił za zadanie, to teraz żyjmy Ewangelią i mówmy o nią, dzielmy się z innymi. Nie głośmy kościołów, nie głośmy czegokolwiek innego, jak Ewangelię o tym, że Bóg stał się człowiekiem, by uratować nas. I nie ma lepszej nowiny. I że czeka na nas, bo poszedł przygotować nam miejsce i tam jest nasza nadzieja, tam pełnia radości, tam pełnia wolności i Bogu dzięki, że jest takim kochanym. Amen.